Witam Państwa w programie Zrozumnie. Michał Tarnowski przed mikrofonem, a ze mną w studiu Anna Maj, psycholog i psychoterapeutka z Centrum Psychologicznego Kompas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj poruszymy temat, który zaczęliśmy 2 tygodnie temu, czyli przemoc w internecie, cyberprzemoc. Mam takie objaśnienie, czym jest. Przemoc, cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. Zgadzamy się z tym?
Pewnie, że tak.
Przemoc jest generalnie nękaniem, dręczeniem, prześladowaniem w internecie. Dlaczego to ma miejsce? Dlaczego teraz tak się nasila skala tej przemocy internetowej, tej cyberprzemocy? Bo rozmawiam oczywiście o młodzieży. Dzieciach i młodzieży.
No, przemoc niestety zawsze była w jakimś tam wymiarze. Teraz im więcej dzieciaki korzystają właśnie z tych urządzeń elektronicznych, no to to się przenosi tam. Też jest takie złudzenie jednak anonimowości w tym internecie i trochę takiej bezkarności. Jakoś tak często te hamulce puszczają, coś czego człowiek nie powie drugiemu prosto w oczy, no to potrafi napisać w internecie zupełnie bez zastanowienia, impulsywnie, nie myśląc, nie przewidując konsekwencji tego, co zrobi. Zwłaszcza jeżeli mówimy o takich młodych dzieciakach, które dopiero wchodzą w ten świat, zaczynają korzystać z tych urządzeń, to bardzo często nie mają świadomości tego, z czym to się wiąże.
No właśnie, jako rodzice pozwalamy, tak, dajemy ten pierwszy telefon naszemu dziecku, już nie wnikamy w jakim to jest wieku, bo różne podejście mamy do tego jako rodzice. Dajemy ten telefon, dajemy tą możliwość korzystania z komputera, z internetu, a właśnie i tu chyba popełniamy błąd, bo nie tłumaczymy, co można, czego nie można, jak z tych urządzeń korzystać.
Zdecydowanie brakuje takiej edukacji i w szkole, i w domach, żeby dzieciaki wiedziały, co można, czego nie można, jakie są zasady tak zwanej netykiety, tak? Czyli tej internetowej etykiety, w jaki sposób się zwracać do innych ludzi, no i gdzie są właśnie granice, tak? Gdzie już się zaczyna przemoc, gdzie już się komuś dzieje krzywda, żeby uwrażliwiać na takie zachowania, żeby dzieciaki nie robiły takich rzeczy, ale też nie brały w tym udziału, czy nie były takimi biernymi świadkami, bo jeżeli ktoś, nie wiem, wrzuci na przykład czyjeś zdjęcie bez zgody tej osoby do internetu, no to wiadomo, że taka osoba robi coś niezgodnego z prawem nieetycznego, ale jeżeli ktoś to zdjęcie dostanie i je pokazuje dalej, rozpowszechnia, to jest współwinny, tak? A dzieciaki czasami nie mają tej świadomości, tak? I robią takie rzeczy, jakby nie myśląc o tym właśnie, że komuś dzieje się krzywda.
A może właśnie myślą, może dlatego rozpowszechniają to dalej, bo boją się tego, że jeśli nie puszczę dalej i to nie będzie na tą daną konkretną osobę, to może ta nienawiść, może to obrażanie zwrócić się przeciwko mnie. No to lepiej, żeby kogoś obrażali niż mnie.
No to prawda, tak się często dzieje i to niezależnie od tego, czy to jest w internecie, czy to jest w realu, że jeżeli jest ktoś w danej grupie, na przykład w klasie, kto jest agresywny, kto swoją pozycję w grupie próbuje budować właśnie siłą, agresją i przemocą, to część dzieciaków z obawy przed tym, żeby się nie stać ofiarami, będzie wolała stać po stronie sprawcy, tak? Niestety tak to działa i będzie tak działać, dopóki ktoś dorosły nie zareaguje, albo dopóki też w tych grupach nie będziemy my dorośli starali się stworzyć odpowiednich norm, że takie zachowania nie są normą, że jeżeli jest jeden agresor, to niech on zostanie sam, to niech reszta mu się przeciwstawi, nie będzie brała w tym udziału, tak? Bo jak ta cała grupa razem powie, stary, co ty robisz, tak nie wolno, no to ten agresor już nie będzie miał takiej siły przebicia, tak?
A czy młodzież zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest właśnie ta reakcja? Bo wiemy, że czy to będzie przemoc taka, powiedzmy, tradycyjna, słowna czy fizyczna, w kontakcie osobistym, czy to będzie przemoc na łamach internetu, ta cyberprzemoc, one mają 3 takie składowe elementy wspólne. To jest właśnie ofiara, jest sprawca, no i świadek. Jak przekonać młodzież, że będąc tym świadkiem powinniśmy właśnie w taki sposób, we właściwy sposób reagować, nie napędzać tego, nie dolewać tej wody do młyna?
No, mnie się wydaje, że tutaj jest najwięcej pracy, bo całkiem sporo się mówi o tym, jak właśnie ofiara może sobie poradzić, czy jak pracować ze sprawcą, a mam wrażenie, że za mało się mówi o tej roli świadków, tak? O tym, że niereagowanie to jest przyzwalanie na takie zachowania, tak? Że tak naprawdę każde zachowanie jest podjęciem jakiejś decyzji i reakcją. Jeśli ja nie reaguję, to znaczy, że podejmuje decyzję, że tak się może dziać, tak? Czasem to jest ze strachu, ale ta reakcja jakby może być różna, tak? Można powiedzieć jasno komuś, nie rób tak, można poprosić o pomoc, a można właśnie się w grupie zorganizować, żeby na takie rzeczy nie pozwalać, i to jest wszystko szalenie ważne, żeby ci świadkowie nie stawali się współwinnymi.
No właśnie. To jest ważny element tego wszystkiego. Ja chciałbym zapytać tylko, skąd to się bierze? No bo generalnie, czy to jest cyberprzemoc, czy tak jak powiedzieliśmy, ta tradycyjna przemoc, no ona jest po prostu próbą, czy chęcią wyrządzenia krzywdy drugiej osobie. Skąd to się bierze w głowach młodych ludzi? Dlaczego ta agresja z nich wychodzi?
Czy zupełnie naturalnym procesem w grupie jest proces kształtowania się struktury tej grupy, wyłaniania na przykład jakichś liderów?
Człowiek jest jakby stworzeniem stadnym, tak?
Tak, tak. I to się dzieje też przez właśnie jakieś ścieranie się, przez konflikty. Dopóki te konflikty nie przeradzają się właśnie w przemoc, to jest okej. Okay. No i teraz pytanie, jakby w jaki sposób w danej grupie można sobie tą pozycję wyrobić? Często takie osoby, które tak naprawdę wewnątrz są bardzo słabe i właściwie nie mają żadnych innych możliwości do zdobycia tej swojej pozycji, sięgają właśnie po siłę i po przemoc, żeby się poczuć ważni, tak? Gdyby zadbać o nich, często, no jeśli mówimy o dzieciakach, gdyby te dzieciaki miały możliwość budowania poczucia własnej wartości w inny sposób, wiedziały, w czym są dobre, ktoś by ich docenił, ktoś by ich zauważył, nie musiałyby sięgać po przemoc. A to jest coś takiego bardzo pierwotnego, taki pierwotny instynkt. Tak jak już nie mam innego wyjścia, no to reaguję agresją i czasem ci agresorzy, no tak jak mówię, inaczej nie potrafią. To jest ich bezradność i słabość.
A czy jako rodzice jest jakiś taki moment, w którym powinniśmy no, reagować już prawnie, drogą prawną, bo często właśnie taki drobny hejt, zwykłe naśmiewanie może się przerodzić w poważniejsze oskarżanie, w groźby, nawet takie, które prawnie nazywamy karalne. Czytałem też taki przykład w Polsce, sytuacja miała miejsce, gdzie właśnie z takich niby śmiesznych żartów na jedną osobę młodzież się tak uaktywniła, że zaczęły pojawiać się opisy jak najróżniejsze i bardzo wymyślne, jak pozbawić daną osobę tą hejtowaną życia. Także no, to już jest niebezpieczne. Kiedy jako rodzice powinniśmy wkroczyć i podjąć te kroki prawne? Czy powinniśmy w ogóle?
No myślę, że jak najbardziej. Jeżeli komuś dzieje się krzywda, jeżeli to ma znamiona przestępstwa, to jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby zawsze próbować najpierw jakichś takich pokojowych rozwiązań, tak? Można spróbować porozmawiać, jeśli to się dzieje w szkole, no to z nauczycielami, z rodzicami drugiego dziecka. Ale jeżeli to nie przynosi żadnego rezultatu, albo sytuacja już była groźna i niebezpieczna, no to wtedy nie ma na co czekać, tak? Bo problem jest w tym, że dorośli też czasami patrzą na te dziecięce zachowania, trochę z przymrużeniem oka. Ach, no takie tam wy głupy psikusy sobie dzieci robią. No ja się zupełnie nie zgadzam, żeby to w ten sposób było określane. Myślę, że należy nazywać rzeczy po imieniu i reagować każdorazowo, bo jeżeli nie reagujemy na te drobne sprawy, to eskaluje, tak? To jest właśnie to przyzwolenie i dzieciaki sprawdzają, gdzie jest granica i ona się przesuwa coraz bardziej, aż w końcu może dojść do bardzo niebezpiecznych sytuacji i dochodzi. Bo oprócz tego, że może dojść do jakiejś przemocy, zostanie ktoś, nie wiem, pobity na przykład, to ta przemoc psychiczna, czy właśnie cyberprzemoc prowadzi często wśród ofiar do depresji, do samookaleczeń, do prób samobójczych. To są bardzo poważne sprawy i tu nie można przymykać oka na takie rzeczy.
Cały czas rozmawiamy z punktu widzenia rodziców, a takie moje ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Jak poradzić, co możemy poradzić młodej osobie, dziecku, czy właśnie młodej osobie, jak przekazać rodzicom to, że mam problem z tym hejtem, że ktoś robi mi krzywdę w tym internecie, bo często to jest właśnie strach przed tym, przed ukazaniem rodzicom tego, że jestem słaby, że nie umiem się sobie poradzić, albo będzie z tego wielka afera. Czy dzieci powinny reagować, powinny nas informować jak najszybciej? Jak mają to robić?
Oczywiście, że powinny. Powinny po prostu wprost powiedzieć rodzicom. Dzieciaki się często boją rzeczywiście zawieść oczekiwań rodziców. Albo boją się reakcji tych rodziców. Boją się, że nie będą potraktowane poważnie. Natomiast większość rodziców w takich sytuacjach chce zareagować, tak? I trzeba dzieciakom pokazać, że są ważne i że mają do tego prawo, że mają wprost powiedzieć, co im się dzieje i mają prawo oczekiwać jakiejś reakcji od rodziców. No, ciężko mi pominąć tą rolę dorosłego, bo to od nas zależy to, czy dzieciaki się poczują na tyle bezpiecznie, że będą wiedziały, że my rodzice staniemy za nimi murem i zrobimy wszystko i nie pozwolimy na to, żeby działa im się krzywda.
I róbmy tak, żeby nasze dzieci zawsze wiedziały, że mogą nam zaufać i mogą do nas przyjść z pomoc, po pomoc, o tak.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Anna Maj, psycholog i psychoterapeutka, była moim i Państwa gościem w programie Zrozumnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.